Nawet lubię musicale. Musicalowy podcast Teatru Syrena. Zaprasza Jacek Mikołajczyk. W pierwszej części odcinka o historii musicalu w Polsce wspominałem o paradoksie mojej rozprawy doktorskiej. 300 stron o czymś, co podobno nie istniało. Czyli o musicalu nad Wisłą przed 1989 rokiem. No i się potwierdziło. Planowałem opowiedzieć wam o tym nieistniejącym życiu musicalowym za jednym razem, ale nie wyszło. Dotarłem ledwie do pierwszego polskiego musicalu, czyli do Miss Polonii. Pora na część drugą, czyli na 70s, 80s, a może też na 90s. Bo musical w Polsce w latach 90. to jeszcze historia mocno zakorzeniona w PRL-u. W każdym razie czasy jeszcze przed musicalową rewolucją. Albo epidemią, jeżeli zapożyczyć termin z określenia epidemia operetkowa z lat 50. O której to epidemii, jeżeli pamiętacie, opowiadałem wam 4 tygodnie temu. No ale zacznijmy, tak jak mówiłem, od 70s-ów. W tym czasie rozkwitał projekt nieporównywalny z niczym w dotychczasowej historii teatru muzycznego w Polsce, a i później trudno będzie znaleźć analogię. Mowa o programie stworzenia polskiego musicalu narodowego, czy też Narodowego Polskiego Teatru Muzycznego. Ten Narodowy Polski Teatr Muzyczny miał powstać nie w Warszawie, jak większość instytucji z narodem w nazwie, ale w Gdyni. A wymyśliła go Danuta Baduszkowa, dzisiejsza patronka tamtejszego Teatru Muzycznego, a wtedy jego dyrektorka, wieloletnia dyrektorka. Baduszkowa była osobą niezwykłą. Niestrudzoną bojowniczką o jakościowy polski, oryginalny repertuar teatru muzycznego. Stworzyła teatr instytucję. Do dzisiaj Gdynia korzysta z jej dorobku. Wystawia spektakle w teatrze, który Baduszkowa wybudowała. Zatrudnia aktorów musicalowych wyedukowanych w studium wokalno-aktorskim, które Baduszkowa założyła. I zasadniczo co najmniej od dwóch dyrekcji uwzględnia w swoim repertuarze wyznaczony przez Baduszkową cel – wypromowania polskiego, rodzimego musicalu. To obecnie jeden z filarów działalności gdyńskiej sceny. Drugim jest musical zachodni, produkowany na światowym poziomie, czyli według recepty jednego z następców Baduszkowej – Jerzego Gruzy. O nim dzisiaj też będzie mowa. Baduszkowa urodziła się w 1919 roku w Stryju na Kresach Wschodnich. Po wojnie trafiła na Górny Śląsk. Prowadziła tam teatr amatorski, a w 1952 roku wygrała ze swoim zespołem Festiwal Sztuk Współczesnych. Nagrodą dla niej była asystentura u reżysera Romana Zawistowskiego, wtedy dyrektora Teatru Śląskiego w Katowicach. 3 lata później została zaangażowana do operetki śląskiej w Gliwicach na etat reżyserki. Zrobiła tam 7 spektakli, m.in. dyrektora teatru Mozarta, Rosemary i króla włóczęgów Rudolfa Frimla, czy amerykańską komedię muzyczną No No Nanette Vincenta Jumensa. Czyli już wtedy, w latach 50., nawet pozostając w kręgu operetki, poszukiwała repertuaru bardziej nowoczesnego, świeżego i wyróżniającego się na tle granej przez wszystkich klasyki. Operetka Śląska, jako pierwszy oficjalny państwowy polski teatr operetkowy po wojnie, miała szczególną supermoc. Rozmnażała się przez pączkowanie. Powstała z niej na przykład operetka szczecińska. Reżyser Edmund Wajda zabrał część gliwickiego zespołu z młodziutką śpiewaczką Ireną Brodzińską na czele i wyjechał do miasta Katarzyny Wielkiej, gdzie założył od zera operetkowy teatr. Po latach ten teatr się upoważnił i dzisiaj to po prostu opera na zamku. A córką Wajdy i Brodzińskiej, Ireny Brodzińskiej, jest Grażyna Brodzińska, późniejsza gwiazda operetki w Warszawie i w ogóle operetki w Polsce. W podobny sposób powstał Teatr Muzyczny w Gdyni. W 1957 roku Baduszkowa ze swoim ówczesnym partnerem Wacławem Śniadym, zresztą dyrektorem Gliwickiej Operetki oraz z głównym tamtejszym gwiazdorem Stanisławem Ptakiem wyjechali nad morze, gdzie założyli właśnie teatr muzyczny. Najpierw w Gdańsku, bo do Gdyni przeniósł się odrobinę później. Funkcjonował przez lata w teatrze przy ulicy Bema 26, tam gdzie dzisiaj znajduje się Teatr Miejski w Gdyni. Nowa Scena była ostatnim z objawów epidemii operetkowej. Tym, którzy nie słuchali mnie 4 tygodnie temu, wyjaśnię, że chodzi o nazwaną tak pieszczotliwie w teatralnej prasie falę zakładania operetkowych teatrów w każdym dużym polskim mieście. Ale trzeba podkreślić, że tym razem inicjatorzy zrezygnowali w ogóle z nazwy operetka i już na początku nazwali Nową Scenę teatrem muzycznym. Czyli zakładali większe ambicje, odrębność sceny od pozostałych, osobną drogę, jaką miała się rozwijać. Mniej w oparciu o klasykę, bardziej nowsze trendy w teatrze muzycznym. Wprawdzie początkowo ten nowy teatr wystawiał operetki, ale kierunek ewolucji był wyraźny. Im bardziej zresztą był to teatr Baduszkowej, tym bardziej ewidentny był ten kierunek. W 1960 roku reżyserka została kierowniczką artystyczną Teatru w Gdyni, a od 1973 roku była już jego naczelną i artystyczną dyrektorką. Mniej więcej w połowie lat 60. zaczęła Baduszkowa wprowadzać w życie autorski program oryginalnego polskiego teatru muzycznego. Jego założenia można sprowadzić do kilku punktów. Pierwszym było odejście od klasycznej operetki. Ale Baduszkowa nie chciała też wystawiać musicali amerykańskich. Kilka wprowadziła na afisz, ale to nie one miały być motorem działalności teatru. Uważała, że musicale amerykańskie są zbyt amerykańskie w temacie i że nie dotyczą spraw interesujących polskiego widza. Chciała szukać kwestii polskich, najlepiej w polskiej literaturze i kulturze oraz w naszej tradycji teatralnej. To pierwsze było bardzo odświeżające jak na swoje czasy. W Gdyni miały się pojawić musicale czy sztuki muzyczne oparte na powieściach Sienkiewicza czy Reymonta. Baduszkowa chciała też, by na jej muzycznej scenie pojawili się bohaterowie naszej zbiorowej świadomości, typu Zagłoba czy Beniowski. Brzmi znajomo, co? I bardzo słusznie, bo dokładnie w jej ślady poszedł później Wojciech Kościelniak, zresztą również w Gdyni, przynajmniej początkowo. Trochę ślepym zaułkiem okazał się drugi filar potencjalnego repertuaru Baduszkowej, czyli literatura, która sprawdzała się w tradycji polskiego teatru dramatycznego. Chodziło jej głównie o pisarzy oświeceniowych i europejską farsę. Powstało więc w Gdyni kilka musicali opartych na tego typu dziełach, świetnie sprawdzających się w teatrach w całej Polsce. Tutaj jednak trochę Baduszkową zawiódł teatralny węch. Tego typu repertuar już za jej czasów zalatywał myszką, a szybko miał się zamienić w teatralny skansen. Ale program Baduszkowej nie ograniczał się do promowania rodzimej twórczości. Chodziło też o podniesienie rangi teatru muzycznego w ogóle. Te nowe muzyczne sztuki miały być zamawiane u najlepszych twórców, najlepiej spoza świata operetki, autorów sztuk teatralnych, kompozytorów muzyki poważnej. Podobnie myślała o realizatorach. Zapraszała najlepszych, bo chciała oprzeć swoje inscenizacje na najlepszych właśnie wzorcach i rozwiązaniach teatru dramatycznego. Dostrzegała też problem braku wykonawców o warsztacie aktorskim nieustępującym koleżankom i kolegom z dramatu, ale profesjonalnie wykształconych wokalnie i muzycznie. A miała zwyczaj bardzo prostego rozwiązywania problemów. Po prostu je rozwiązywała. W 1966 roku powołała przy teatrze do życia studio wokalno-aktorskie, które miało kształcić aktorów musicalowych, czy też aktorów muzycznych. Jego program obejmował z grubsza to samo, czego uczyli się studenci aktorstwa dramatycznego, plus zajęcia wokalne i ruchowe w dużej ilości. Zasada nie zmieniła się do dzisiaj, podobnie jak to, co do dzisiaj stanowi o unikatowości studium. Jego adepci niemal od początku studiów występują w spektaklach teatru muzycznego, w tak zwanym zespole, w mniejszych rolach czy nawet w tych całkiem dużych. Teatr dzięki temu ma zapewniony stały dopływ świeżej krwi aktorskiej, a absolwenci studium kończą je, mając w CV kilka spektakli muzycznych i sporo praktycznego scenicznego doświadczenia. Studium działa do dzisiaj i śmiało można powiedzieć, że w czasie, kiedy w Polsce eksplodował nowoczesny musical, czyli gdzieś na początku XXI wieku, zaspokajało tak na oko 3/4 potrzeb naszego aktorskiego musicalowego rynku. W Teatrze Roma w Warszawie swego czasu prawie wszyscy byli Pogdyni, a i dzisiaj tamtejsi absolwenci wymiatają na castingach i później w obsadach większości musicali. Kolejnym krokiem Baduszkowej było rozpoczęcie budowy sceny muzycznej z prawdziwego zdarzenia. Teatr przy Bema był zdecydowanie za ciasny i miał za małą widownię dla nowoczesnego teatru musicalowego. Dlatego dyrektorka wydeptała najpierw zgodę, a potem fundusze na budowę od zera nowego teatru. To właśnie dzisiejszy Teatr Muzyczny w Gdyni, ten przy plaży. Przepięknie położony, nowoczesny, ogromny, z widownią na 1000 osób. Niestety, Baduszkowa nie doczekała jego otwarcia. Zmarła rok wcześniej. Pytanie, jakie były długotrwałe efekty jej działalności? Jakie też tytuły pojawiły się w Gdyni? Zaczęło się dosyć zachowawczo. Pod koniec lat 60. nowe gdyńskie propozycje w dużej mierze były adaptacjami fars znanych z teatrów dramatycznych. Dama od Maksima, Madagaskar, Opiekun mojej żony, Diabeł nie śpi nie brzmi to jakoś szczególnie rewolucyjnie. Ale już na przykład pierwsza musicalowa adaptacja Kariery Nikodema Dyzmy z 1971 roku, no to już bardziej. Dwa lata wcześniej trójmiejski jazzman Jan Tomaszewski napisał muzykę do Kapra Królewskiego, który był historią lokalną z dziejów staropolskiej kaperskiej bałtyckiej floty. Najlepsze dwa gdyńskie musicale powstały w latach 70. Pierwszym z nich był Pan Zagłoba z roku 72. Baduszkowa zamówiła go u Augustyna Blocha, kompozytora kojarzonego ze współczesną muzyką poważną. Była to musicalowa adaptacja Ogniem i Mieczem Henryka Sienkiewicza. Bardzo śmiała i nowoczesna adaptacja. Librecistka Wanda Maciejewska nie poleciała strona po stronie, ale skupiła scenariusz wokół postaci Zagłoby. Dialogi były czasem śpiewane, ale partie wokalne przeplatały się z mówionymi, organicznie wychodząc z poszczególnych scen. To było bardzo musicalowe, podobnie jak choreografia, zwłaszcza w inscenizacjach bitew, pościgów itd. Nie były to obrazki baletowe, ale dynamiczne sceny taneczne, przypominające trochę otwarcie West Side Story. Z kolei muzyka nie odwoływała się do zachodniego musicalu, bo kompozytor próbował w niej uchwycić klimat ukraińskiego pogranicza. Słychać tam było przetworzone dumki i inne elementy folkloru, a to wszystko przy oryginalnym instrumentarium, połączeniu gitar, skrzypiec, ukraińskich chórów z dźwiękami Hammonda na przykład. Z kolei w 1973 roku na gdyńskiej scenie pojawił się musical zrobiony naprawdę w amerykańskim stylu. Byli to Pancerni i Pies, Bardon żołnierski, jak nazwano spektakl za gatunkiem uprawianym m.in. przez Leona Schillera. Amerykański styl, no bo jak inaczej nazwać adaptację serialu telewizyjnego? No dobra, pierwsza była powieść, ale zdobyła mega popularność dzięki serialowi, kultowemu serialowi. Więc był to hit popkultury adresowany do młodej publiczności, dający wielkie możliwości inscenizacyjne, w dodatku z nowoczesną, rozrywkową, rockowo-estradową muzyką Benedykta Kowalskiego. Brzmi jak hicior całkiem współczesny. Nowoczesne było też libretto. 10 obrazów muzyczno-scenicznych od Syberii po skompletowanie załogi czołgu Rudy w pierwszej części, aż po zdobycie Gdańska i za ślubiny z morzem. A po drodze prawdziwa musicalowa bitwa pancerna. W przedstawieniu królowali młodzi adepci studium. Janka zagrał Jacek Labuda, Guslika Krzysztof Stacierowski. Obaj mieli być później filarami różnych scen muzycznych. Ten drugi gdyńskiej. W Pancernych był nawet żyrandol, czyli musicalowy helikopter, czyli widowiskowa atrakcja. Tym razem chodziło o psa Szarika. Na psa grającego psa Szarika rzucili się trójmiejscy dziennikarze, opisując jego występ jako sensację. Te dwa przedstawienia najlepiej pokazują myślenie Baduszkowej. Punktem wyjścia jest popularny polski materiał, ale już metody pracy i podejście całkiem światowe, nowoczesne, w każdym razie jak na ówczesne realia. Ważna jest też ilość. Te spektakle były najciekawsze, ale nie jedyne. Za dyrekcji Baduszkowej polskich musicali czy sztuk muzycznych powstało około 40. To już nie tylko dobry pomysł czy urozmaicenie afisza, jakieś pojedyncze osiągnięcie, ale zakrojony na szeroką skalę program artystyczny. Nazywany swego czasu właśnie próbą stworzenia Polskiego Muzycznego Teatru Narodowego. W latach 70. w teatrach muzycznych oprócz Gdyni nie działo się w Polsce zbyt wiele interesujących rzeczy, w każdym razie interesujących z naszej perspektywy. Praktycznie przestano wystawiać amerykańskie musicale. Po pierwszym zachłyśnięciu się gatunkiem dyrektorzy skupili się z powrotem na operetkowej klasyce. Czasem wystawiali jako druga czy trzecia scena zamówione przez Baduszkową nowe tytuły. Czasem zapraszali odkrytych przez nią twórców. Ale właściwie wydarzyło się z lekkim opóźnieniem w Polsce to samo co w Ameryce. Musical w zachodnim stylu zaczął się zwijać, a to dlatego, że utracił znamiona nowoczesności. Nowoczesne odkrywcze adresowane do młodych ludzi były w tym czasie nie musicale, ale muzyka rockowa, czy jak ją w Polsce nazywano w PRL-u, beat. A od beatu dyrektorzy operetek stronili mniej więcej tak samo jak wychowani na jazzie lat 30. amerykańscy tradycyjni producenci musicalowi stronili od rocka. To, co ciekawe, działo się więc poza nurtem oficjalnych teatrów muzycznych. A takich wydarzeń było kilka. Na przykład Naga, czyli polskie Hair. Projekt powstawał zupełnie jak musicale Andrew Lloyd Webbera. Najpierw tematyczny album płytowy, a potem musical. Nagrali Nagą niebiesko-czarni, inspirowani z jednej strony przez autora tekstów Grzegorza Walczaka, z drugiej musicalem Hair, który zobaczyli podczas koncertów w Ameryce. Był to awangardowy projekt, który przypominał bardziej widowisko audiowizualne niż klasyczny musical. Nie było w nim fabuły, a raczej temat, w dodatku bardzo poetycki. Wariacje na temat szczęśliwej, utopijnej wyspy, nagiej prawdy, kwestii dobra i zła. Teksty były poetyckie, a wizualnie obrazy były równie poetyckimi pokazami świetlnymi. Muzykę wykonywał 5-osobowy zespół rockowy. Stylistycznie krążyła wokół rocka, latino, jazz rocka i bluesa. Była to właściwie pierwsza polska rock opera. Twórcy mieli kłopot ze znalezieniem, jak dzisiaj powiedzielibyśmy, producenta spektaklu. W końcu miejsca użyczyła im nie kto inny jak Danuta Baduszkowa. Przedstawienie nie było produkcją teatru muzycznego w Gdyni, ale to na jego scenie miało premierę w 1973 roku. Widzów przyciągała podobna sensacja jak w Hair, pojawiająca się na deskach naga kobieta. Podobnie jak w Hair, całkiem skutecznie zasłonięta umiejętnie oświetlonym dymem. Tak czy inaczej, spektakl był sensacją i pokazywano go w wielu miejscach w Polsce. W 1970 roku miał z kolei miejsce wyjątek potwierdzający regułę. To znaczy, nowatorski rockowy spektakl powstał na scenie operetki. Operetki dolnośląskiej. Mowa o Na szkle malowane, Śpiewogrze Katarzyny Gertner i Ernesta Bryla. Był to pełnoprawny musical rockowy, coś zupełnie nowatorskiego na skalę światową. Pamiętajcie, że Hair, pierwszy rockowy musicalowy hit, miał premierę zaledwie 2 lata wcześniej. Tutaj twórcy wzięli na warsztat historię o Janosiku, w której połączyli folklor z bitem, czyli właśnie rockiem. Nazwano go Śpiewogrą, nawiązując do polskiej wersji europejskiego gatunku z korzeniami w XVIII wieku, czyli do polskiej tradycji teatru popularnego. Sceny opowieści to według twórców jakby malowany po staremu na szkle obraz, stąd tytuł. A historia skupiała się wokół konfliktu żandarmów ze zbójnikami, ujmując żywy ciągle mit w konwencji ludowej szopki. 3 akty pokazywały 3 etapy życia Janosika, jego narodziny, miłość i śmierć. Barbara Kostrzewska Dyrektorka operetki dolnośląskiej dokonała ruchu bardzo artystycznie odważnego, bo nie tylko zleciła napisanie utworu autorom zupełnie niezwiązanym z klasyczną operetką, ale też dzieło powierzyła w ręce realizatorów związanych z dramatem. Reżysera Jana Skotnickiego i Adama Kiliana, jednego z najwybitniejszych ówczesnych polskich scenografów teatralnych. Dekoracje Kiliana były tak sugestywne, że wykorzystywano je w większości późniejszych produkcji, także właściwie zrosły się z tytułem. A tych produkcji było sporo, bo okazało się, że Na szkle malowane jest jedynym PRL-owskim musicalem, który przeszedł do teatralnej klasyki. Wystawiano go zresztą później głównie w teatrach dramatycznych. Właściwie pokazuje się go, no można powiedzieć, że do dzisiaj. E-teatr podaje aż 21 realizacji w całej Polsce. Ostatnia miała miejsce w Teatrze Muzycznym w Gdyni w 2004 roku, czyli nie tak znowu dawno. W 1977 roku za musical wziął się dawny teatr ofowy, alternatywny, studencki. Teatr Stu w Krakowie. Dwa lata wcześniej dokonała się jego, jak to wtedy nazywano, profesjonalizacja. Krzysztof Jasiński postanowił wyprodukować wielkie muzyczne widowisko. Scenę postawiono w namiocie teatralnym na 600 miejsc, a na tapetę dyrekcja wzięła sonatę Belzebuba Witkacego. Tak powstało szalone widowisko Szalona Lokomotywa. Muzykę skomponowali Marek Grechuta i Jan Kanty Pawluśkiewicz. Nie była to prosta adaptacja dramatu Witkiewicza, ale luźna opowieść osnuta wokół postaci dróżnika, któremu nie udało się zapobiec katastrofie pociągu. Główny bohater był dręczony witkacowskim metafizycznym niepokojem i wikłał się w baśniowo-piekielne przygody. Było to ogromne widowisko, trochę o charakterze cyrkowym. Wykorzystano w nim monstrualne maski, drezyny, balony, a w finale z dymów wyłaniała się tytułowa ciuchcia. Największy przebój musicalu, numer Hop, szklankę piwa Grechuty, został napisany już wcześniej. Artysta wygrał nim Opole w 1975 roku. Właściwie stał się pretekstem do wystawienia całego musicalu, punktem wyjścia dla autorów, piosenką, którą rozbudowano do postaci pełnospektaklowego widowiska. Najważniejszym jednak wydarzeniem musicalowym tego okresu, a nawet całej PRL-owskiej historii teatru muzycznego, była premiera Kolędy Nocki w Teatrze Muzycznym w Gdyni w 1980 roku, dzieła kompozytora Wojciecha Trzcińskiego i poety Ernesta Bryla. Było to wydarzenie niespotykane w historii musicalu w Polsce. Jedyny teatralny komentarz do wydarzeń z sierpnia 80 roku na Wybrzeżu. Dzieło nasycone symboliką, mające wyrazić stan ducha Polaków w tym okresie, w ważnej historycznej chwili, a jednocześnie dzieło, które zostało zniszczone, zniwelowane, unicestwione przez władzę po ogłoszeniu stanu wojennego. Skoro władza posuwa się do tego, żeby unicestwić spektakl muzyczny, to musi go uznawać za niebezpieczny. Skoro spektakl jest niebezpieczny dla polityków, to jest ważny. Pamiętacie ostatnie kontrowersje i walkę państwa z dziadami Maji Kleczewskiej z Teatru imienia Słowackiego? W wypadku Kolędy Nocki było tak samo, tyle że bardziej. Teatr Muzyczny w Gdyni, choć od śmierci Baduszkowej minęły zaledwie 2 lata, znajdował się już wtedy w innym miejscu swojej historii. Przy Andrzeju Cybulskim Baduszkowa była tradycjonalistką. Nowy dyrektor chciał w ogóle zerwać z tradycją teatru operetkowego i musicalowego i postawić na sztukę, która po prostu łączyłaby teatr z muzyką, dramat i muzykę. Współpracowników i inspiracji szukał w zupełnie innych kręgach niż jego poprzedniczka, wśród twórców jazzu, rocka, muzyki rozrywkowej i awangardy. W 1979 roku to jemu przypadł zaszczyt otwarcia działalności teatru w Nowym Gmachu. Na grudzień roku następnego zamówił u Trzcińskiego i Bryla rockowe jasełka, koncert z okazji jubileuszu Politechniki Gdańskiej. Ale w tym czasie działa się już w Trójmieście historia przez duże H. Wybuchł w stoczni strajk. Zwolniona została Anna Walentynowicz. Było już po wystąpieniu Lecha Wałęsy. Cały kraj objęła też fala strajków, co w końcu doprowadziło do porozumień sierpniowych i zarejestrowania Solidarności. Pod wpływem tych wydarzeń Cybulski oraz autorzy powstającej kolędy Nocki zmienili plany. Postanowili spróbować uchwycić ducha otaczającej ich rzeczywistości. Scenariusz pisano właściwie na bieżąco w trakcie prób, które trwały tylko miesiąc. Do zespołu doangażowano mocne głosy. Krystynę Prońko, Teresę Haremze i Bożenę Zawiślak. Chór Teatru Muzycznego został wzmocniony chórem akademickim Uniwersytetu Gdańskiego, a orkiestra zespołem rockowym. Premiera odbyła się 18 grudnia 1980 roku. Widowisko było monumentalne, symboliczne. Nie było właściwie fabuły, przynajmniej tradycyjnie rozumianej. Na scenie odegrano bożonarodzeniową szopkę, wystawianą jakby przez współczesnych robotników. Stanęły tam monumentalne ramiona dźwigów stoczniowych. Scena zamieniła się w wielki plac budowy, na który wkraczali kolędnicy. Przedstawiali obrazy z życia codziennego Polaków. Bohaterkami były kobiety z miasta, jadące o świcie do pracy itd. Widzom zapadały w pamięć sugestywne obrazy. Aniołów z jednym skrzydłem ciągnących przez to ku ziemi, obraz kolejki z najsłynniejszym songiem psalmem stojących w kolejce, obraz upadającego chłopca wynoszonego przez pozostałych, czytelnie nawiązujący do wydarzeń z grudnia 70 roku. W końcu był też finał. Wielka scena sztandarów, kiedy otwierały się drzwi techniczne z tyłu sceny i wchodził przez nie 180-osobowy pochód wykonawców ze sztandarami. Spektakl miał w sumie pesymistyczny wydźwięk. Zryw sierpniowy zastąpiło z powrotem poczucie beznadziei, szarości, co w dojmujący sposób odczuwali widzowie. Tego spektaklu nie dało się właściwie odbierać jako zwykłego przedstawienia. Krytycy, którzy próbowali stosować do jego oceny kryteria stricte artystyczne, albo w rażący sposób mijali się z odczuciami widzów, albo musieli po prostu rozłożyć ręce. To był manifest, teatralny hymn, wyznanie wiary, czy może niewiary. W rezultacie ogłoszenia przez władze stanu wojennego dyrektor Andrzej Cybulski został odwołany, a kolęda Nocka zdjęta z afisza. Komisyjnie zniszczono jej scenografię, żeby nie dało się już nigdy odtworzyć spektaklu. Dla mnie to jest niesamowite i zdumiewające. Spektakl muzyczny jako polityczny manifest, jako sumienie narodu, nie bójmy się tego słowa, w historycznej chwili. Coś takiego jest w musicalu, że od czasu do czasu zaskakuje nas na całym świecie i nagle lekceważony przez niektórych gatunek wchodzi na zupełnie inny poziom. Tak było z Hair, które wyrażało kontestację rewolucji lat 60. Tak było w bliższych nam czasach z Hamiltonem, który stał się politycznym manifestem Ameryki ery Baracka Obamy i jej wartości. I to w momencie zderzenia się z tą inną Ameryką. Tą z falującą, farbowaną na blond czupryną i cyniczną pogardą wymalowaną na pomarańczowej twarzy. Tak dokładnie było z kolędą Nocką. Była musicalem i spektaklem epokowym. W 1983 roku dyrektorem Teatru Muzycznego został Jerzy Gruza. Reżyser przede wszystkim telewizyjny, twórca seriali Wojna domowa i 40-latek. W latach 80. władze nie chciały tolerować w telewizji reżysera wyczulonego na rzeczywistość i postanowiły się go pozbyć, dając mu pozornie kopa w górę, a tak naprawdę wysyłając na zesłanie na daleką północ, czyli do Gdyni. Teatr po zwolnieniu Cybulskiego i ocenzurowaniu działalności był pogruchotany. Decydenci mieli więc nadzieję, że Gruza na jego dyrekcji się wyłoży. Stało się przeciwnie. Nie dosyć, że się nie wyłożył, to zamienił go w kwitnący, dynamiczny, ciekawy teatr, który z czasem zaczęto nazywać Broadwayem nad Bałtykiem. I chociaż w latach 80. służył trochę władzom jako wentyl bezpieczeństwa, okienko na świat mające uśpić czujność pogrążonych w depresji Polaków, to był to też teatr niepokorny. Czy może bywał to teatr niepokorny, bo parę razy pokazał władzom środkowy palec. Gruza miał inny pomysł na teatr niż Baduszkowa. Chciał skupić się na zachodnim musicalu. Miał do dyspozycji ogromną scenę, młodych aktorów w studium, dużą widownię i sporo spokoju wynikającego z prowadzenia teatru trochę jednak na uboczu. Jako filmowiec nie bał się odważnych rozwiązań, musicalowych mega widowisk i wzorowania się na musicalu hollywoodzkim. W 1985 roku wielkim sukcesem był wyreżyserowany przez niego Skrzypek na dachu, wzorowany właśnie na filmie. Gruza, tak jak tam, wykorzystał estetykę obrazów Chagalla. Zastosował też znane rozwiązania choreograficzne. Świetnie wyreżyserował sceny zbiorowe. To była wprawdzie druga w Polsce realizacja Skrzypka, ale pierwsza udana. Polska prapremiera z 1983 roku z Teatru Muzycznego w Łodzi z Bernardem Ładyszem jako Tewiem Leczarzem raczej zawiodła widzów. Za dużo było w niej operetki. W Gdyni Gruza udowodnił Skrzypkiem, że filmowe podejście sprawdza się w musicalu i że gdyński zespół jest w stanie udźwignąć nowoczesną inscenizację. Potwierdził to w 1986 roku, wystawiając My Fair Lady. Ponoć prawa licencyjne wykupił mu wtedy producent papierosów Marlboro, który potraktował spektakl jako afisz reklamowy dla swojego produktu na polskim rynku. Już rok później Gruza wystawił w Gdyni prapremierę polską Jesus Christ Superstar. Była to wielka sensacja, a spektakl zjeździł całą Polskę i stał się punktem odniesienia dla późniejszych krajowych musicali. Co ciekawe, Gruza właściwie podkradł tytuł Maciejowi Englertowi, dyrektorowi Teatru Współczesnego w Warszawie, który miał oficjalne prawa do polskiej prapremiery Jezusa. Gruza miał przygotować drugą realizację. Kiedy jednak Englert przesunął premierę, Gruza nie przejął się i postanowił i tak wystawić musical. Tyle, że właściwie formalnie nie mógł tego zrobić. Dlatego użył wybiegu. Wystawił nie premierę, a próbę otwartą Jesus Christ Superstar. Dodatkowo uzasadniało to estetykę spektaklu, którą znowu zapożyczył z filmowej wersji musicalu. Jezusa w Gdyni wystawiono więc w rusztowaniach i na wpół roboczych kostiumach. Właśnie jako próbę. W tym materiale sprawdziło się to zresztą znakomicie. Gruza zaprosił do realizacji gwiazdy polskiego rocka. Marię Magdalenę zagrała Małgorzata Ostrowska z Lombardu, a Jezusa Marek Piekarczyk z rockowej grupy TSA. W czasie pielgrzymki papieża do komunistycznej Polski pod koniec lat 80. i jego wizyty w Gdyni, Gruza jakimś cudem wymigał się od ściągnięcia z fasady teatru wielkiego billboardu reklamującego Jesus Christ Superstar. Wyobraźcie więc sobie, że kiedy papież odprawiał mszę dla wielu tysięcy ludzi, w tle znajdował się właśnie taki ogromny napis, co transmitowały kamery telewizji z połowy krajów świata. Komunistyczna Polska, a kto w niej jest superstar? No właśnie, ten obrazek na pewno nie spodobał się władzom PRL-u. Wszystkie te musicale były ogromnymi wydarzeniami. Gruza odniósł spektakularny sukces. Wyobraźcie sobie, że w 1989 roku dostał dzięki temu prawa do wystawiania nędzników 2 lata po amerykańskiej premierze, w dodatku w wersji replika. Skoro Cameron McIntosh uznał, że PRL-owski teatr muzyczny może udźwignąć jego spektakl w wersji oryginalnej, czyli takiej inscenizacji jak na West Endzie czy Broadwayu, to musiało być naprawdę dobrze. Broadway nad Bałtykiem był faktem. Miałem opowiedzieć Wam dzisiaj jeszcze o latach 90., ale znowu nie zdążyłem. Nawet więc nie zacznę mówić o metrze. Sam ten tytuł to kolejne kilkanaście minut mojego monologu zewnętrznego. A w dodatku w tej dekadzie zaczęła się powolna ewolucja teatrów operetkowych w kierunku musicalu i takiego modelu życia teatralno-muzycznego, jaki mamy w Polsce dzisiaj. Więc po prostu będzie jeszcze trzecia część historii musicalu w Polsce. Dzisiaj zakończę wzmianką o teatrze bardzo mi bliskim, czyli teatrze w Gliwicach. Kiedy zacząłem pracę w tamtejszym teatrze muzycznym, ciągle żywa była tam legenda spektaklu historycznego West Side Story z 1989 roku. Udało się wystawić West tuż przed końcem komuny. Ten tytuł był marzeniem widzów i twórców polskiego teatru muzycznego co najmniej od lat 60., kiedy musical w ogóle zaczął się na naszych scenach pojawiać. Mówiono, że to najważniejszy tytuł w tym gatunku, egzamin dla polskiego teatru muzycznego. Ten egzamin był przekładany z roku na rok, aż okazało się, że odwleczono go właśnie do 1989 roku. I w końcu Westa wystawiono w Teatrze Operetkowym, chociaż już wtedy nieco zreformowanym, w Operetce Śląskiej w Gliwicach. Pamiętacie? Od niej zaczęła się historia operetek w Polsce powojennej. Tam też odbyła się premiera Człowieka z La Manczy, pierwszego ambitnego i artystycznie udanego musicalu w Polsce. Znaczące więc, że klamrę historii musicalu na scenach muzycznych Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej domknięto właśnie tam, w Gliwicach.